Dzisiaj podejmujemy z Gosią temat, który ja w zasadzie nie wiem, dlaczego dopiero teraz pojawia się na łamach naszego podcastu, ponieważ wydaje się niemal oczywistą bazą do całego rozwoju osobistego. To jest temat, który pomaga w komunikacji, on pomaga w relacjach, pomaga w negocjacjach, w zarządzaniu zespołami, w zarządzaniu projektami. I we własnym rozwoju osobistym i w wielu innych obszarach tak naprawdę. Gdy o nim myślę, to w zasadzie dochodzę do wniosku, że to jest taka baza do całego obszaru rozwoju osobistego, do świadomości samego siebie i świadomości ludzi i świata wokół. Cześć, nazywam się Alina Angielczyk i razem z teamem Eta Rozwojowo witam Cię w naszym podcaście. Dzielimy się najnowszą wiedzą i doświadczeniem, by pomóc Tobie znaleźć inspirację i motywację do pozytywnych zmian. Gotowi na transformację? Let's go! Witaj, Gosiu.
Cześć, cześć Alina. Witamy wszystkich.
Cześć, cześć, cześć. Witamy serdecznie naszych słuchaczy w kolejnym odcinku Rozwojowo. Temat, jaki dzisiaj podejmujemy, jest też tematem, w którym specjalizuje się Gosia. Ponieważ Gosia oprócz swojej ekspertyzy w zakresie zakupowym i aspektów międzykulturowości organizuje też szkolenia właśnie w tym obszarze i ostatnio przeprowadziła warsztaty u siebie w firmie. I nasza wspólna rozmowa na temat feedbacku uczestników właśnie jakoś tak zainspirowała nas do tego, żeby porozmawiać o tym też tutaj na łamach naszego podcastu. No bo jeszcze raz uważamy, że jest to temat niezmiernie istotny i pomocny nam wszystkim w życiu codziennym. A tematem albo przygodą dzisiejszego podcastu będzie fascynujący świat typów osobowości. My ostatnio, tak jak powiedziałam, żeśmy z Gosią na ten temat też sporo rozmawiały i w zasadzie ostatnio żałowałyśmy, że nie nacisnęłyśmy nagrywania podczas naszej rozmowy, ale postaramy się dzisiaj wyciągnąć te najbardziej ciekawe aspekty z zakresu właśnie typów osobowości. I podpowiemy też, w jaki sposób możesz ty sprawdzić swój typ osobowości. Ale może zacznijmy od początku, Gosia. Takie pytanie bardzo, bardzo ogólne do ciebie. Po co w ogóle, jeszcze raz, po co ta wiedza z zakresu typów osobowości jest nam w ogóle potrzebna?
Nie da się tak odpowiedzieć jednym zdaniem. Ja bym powiedziała w ten sposób, że wiedząc po pierwsze, jakim typem osobowości ja jestem, tak, czyli Małgosia, Alina, czy ktokolwiek inny z was, kto nas słucha, to na pewno będzie już krok do zrozumienia, jak ja będę i jak mogę współpracować łatwiej z innymi ludźmi, na przykład w zespole, ale również poznanie, nie wiem, moich kolegów, koleżanek z zespołu, a w przypadku szefa, poznanie po prostu swojego zespołu, to na pewno ułatwi po prostu komunikację. Jest to takie proste wytłumaczenie, ale tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na zespół, w którym pracujemy, czy też z perspektywy szefa, czy w ogóle z perspektywy nas, którzy tworzymy ten zespół, tak, no to na pewno będzie nam łatwiej. Po prostu ułatwia to komunikację, jeżeli miałabym, wiesz, odpowiedzieć jednym zdaniem.
Tak. To jest takie najprostsze, podstawowe wytłumaczenie, powiedziałabym. Nawiązując troszeczkę do naszej rozmowy przed podcastem, to jak ty wspomniałaś o tym, że ty wiesz, jakim typem osobowości jest twoja szefowa, to rzeczywiście jest genialna, genialna wiedza. Ja bym naprawdę chciała, wiesz, mieć ten, bo to są takie kody, prawda? My do tego dojdziemy później w dalszej części podcastu, ale to są takie kody, jak złamać właśnie kod w samej komunikacji z drugą osobą, ale też w dotarciu do tej osoby.
Dokładnie.
We własnym jakby, nie tylko we własnym interesie, ale w interesie jakby tego całego obszaru załatwienia jakiejś sprawy.
Dokładnie,
powiedzmy.
To działa, wiesz, to działa i w firmie, i w życiu. I tak naprawdę już tak, zanim przejdziemy do opowieści na ten temat, fajnie powiedziałaś, przygody dzisiejszej, to nawet po tym szkoleniu, po tych warsztatach, my sobie nawet robiliśmy takie bransoletki. Można w różny sposób jakby oznakować się, jakim jestem kolorem, bo z reguły no to nie jestem jednym kolorem, tylko nie wiem, dwoma kolorami, a niektórzy trzema.
Typem osobowości, tak?
Typem osobowości, czyli kolorem, bo później o tym powiemy, że jeden typ osobowości to jest tak jakby kolor. I wtedy jak widzimy, że kolega na przykład, czy koleżanka jest bardziej czerwona, czy żółta, czy zielona, to też wiemy, jak dostosować nasz komunikat, albo też spojrzeć na tą naszą koleżankę, czy kolegę w pracy w inny sposób. Bo nie oszukujmy się, po prostu inni ludzie nas czasami bardzo wkurzają. I my najpierw się fokusujemy, czyli mamy tą uwagę naszą na tym, jak ona mnie wkurza, ja nie rozumiem, co ona do mnie mówi, tak? I tyle energii ja czerpię, marnuję wręcz, bym tak powiedziała, na to, żeby po prostu ujarzmić najpierw siebie, tak? Że cicho, cicho, spokojnie. A wiedząc na przykład, że ona ma tak, dobrze to powiedziałaś, kod pewien, w jaki sposób mi to przekazuje, to jest naprawdę bezcenna wiedza.
Czyli w pewien sposób przechodzimy ze stanu oceniania w stan obserwacji, można by powiedzieć, i akceptacji, nie?
Dalej. Dokładnie, no to jest najpierw potrzebne, żeby w ogóle dobrze się komunikować, no bo cały czas tutaj akurat rozmawiamy o sytuacji w pracy, no to żebym ja w ogóle mogła jakieś zadanie wykonać, no to najpierw muszę po pierwsze zrozumieć, co ta osoba chce ode mnie, jak ja to interpretuję i też no nie da się, wiesz, nigdy tych emocji gdzieś tam oddzielić, natomiast mogę też to zrozumieć jakby ze swojej perspektywy, że mną kierują emocje, a nie skupiam się na tym zadaniu. Ale wiesz, tak naprawdę, tak jak sobie myślę, no to od zawsze, już od dawien dawna gdzieś tam był jakiś kod, który powodował, że ludzie byli dzieleni na jakieś typy osobowości, tak? Że w każdej, wiesz...
I tutaj, tu może nawiążmy do tego, bo rzeczywiście no, jest jakiś status quo wiedzy na ten temat i tutaj opowiesz właśnie, jaką metodologią ty się posługujesz, ale ten temat gdzieś tam od zarania dziejów i pierwszych filozofów ewoluował i kiełkował i teraz batacze ówcześni czerpią z tej pierwszej zarysowanej wiedzy. Ale jeszcze, wiesz co, jedno zdanie może na temat tego, czemu nam to jest potrzebne. Myśmy się tutaj skupiły na tej komunikacji w świecie zawodowym, ale to jest też niezmiernie istotne, tak ogólnie w relacjach międzyludzkich z naszymi znajomymi, w naszych takich relacjach bliskich, osobistych. Także no, ja jestem zdecydowanie fanem tej wiedzy i też między innymi dlatego ta tematyka dzisiaj. Dobrze, Gosia, to może opowiedz nam troszeczkę na temat tych różnych metod klasyfikowania typów osobowości. Skąd to się w ogóle wzięło i jaka metoda jest tobie dzisiaj najbliższa?
Znaczy, na pewno, tak jak już powiedziałam wcześniej, w każdej kulturze od dawien dawna, cofnijmy się daleko, daleko w przeszłość, no to była potrzeba klasyfikowania ludzi, tak? Oczywiście, wiesz, ja nie lubię tak do końca wsadzać ludzi w jakieś tam określone pudełka, natomiast no po prostu klasyfikacja pomaga sobą i ludźmi zarządzać, tak? No i wiadomo, że na świecie żyją, mieszkają różni ludzie, ale cofnijmy się, tak jak już powiedziałam, w przeszłość. Wszyscy znacie Hipokratesa, ale jak nie znacie, no to on żył gdzieś tak, powiedzmy, 400 lat przed Chrystusem i on był ojcem medycyny. I on, słuchajcie, mówił o czymś takim jak patologia humoralna, bo kiedyś humor to był po prostu temperament, nasze usposobienie i była tak zwana teoria czterech płynów ciała, która miała bardzo dużo wspólnego z czterema temperamentami. I teraz tak, mówimy tutaj o żółci, o krwi, o czarnej żółci i o flegmie. Zapytacie, o co chodzi, o czym...
W zasadzie same na pierwszy rzut oka...
Ucha.
Odpychające płyny.
I właśnie. I człowiek był zdrowy, kiedy te płyny były, wiesz, w równowadze. A w momencie, kiedy tam były wymioty, kaszel, pocenie się, to coś tam zawsze szwankowało. No i właśnie słowo, tutaj nawet sobie wynotowałam z greki, chole, oznacza żółć. No i żółć to jest właśnie ten płyn, który jest związany z wątrobą. I wiadomo, że nawet dzisiaj się mówi tak, a wiesz, tak wątroba mnie,
co ci
dokładnie
leży na wątrobie.
To są cholerycy. Czyli choleryk to była osoba, która miała coś nie w porządku z wątrobą. Później była krew. Hipokrates mówił o krwi. Nie wiem, czy znasz takie słowo jak sangwinik, bardzo często używane. Nie wszyscy do końca wiedzą, co to jest ten sangwinik. Mianowicie łacińskie słowo sanguis oznacza krew. I jak się domyślacie, osobowość sangwinika to jest osobowość, którą rządzi serce i krew. Jest pełen krwi, optymistyczny, miły w obejściu, ogólnie jest optymistą. Później mamy flegmatyka, który wiadomo jaki jest, no i tak jak śluz, mówiąc o wydzielinach, jest kleisty, no to tak samo ten flegmatyk jest powolny, taki ciągnący się, sztywny. No i mamy tutaj melancholika, który mówi, który jest po prostu, no wiadomo, taki powolny, bardzo często też jest pesymistą, smutny i nawet, słuchaj, tutaj mam gdzieś tam wynotowane, ta czarna żółć, mówił Hipokrates, właśnie znajduje się w śledzionie. Czyli to jest ten śluz taki, więc to jest w ogóle niesamowite, że on, wiesz, łączył gdzieś tam ten nasz organizm z typem osobowości. To jest bardzo ciekawe według mnie.
Tak. No miał jakieś swoje filozoficzne przemyślenia.
Dokładnie. Ale też wiesz, ale też nawet idąc gdzieś tam, przeskakując do Meksyku, Aztekowie też dawno temu też mieli taki podział. A skąd to wiemy? No bo historycy, archeolog gdzieś tam sobie wyczytał to na jakichś ich zabytkach. Mianowicie oni dzielili, wiesz, osobowości wtedy na cztery żywioły. Woda, powietrze, ogień i ziemia, tak? I znowu mieli potrzebę charakteryzowania ludzi i mówienia, że ten ma charakter, osobowość przywódcy. Ten jest właśnie obserwatorem, ten jest bardziej flegmatyczny, dba, nie wiem, gdzieś tam o ognisko na przykład domowe. Także jak widzisz, już historycznie była potrzeba klasyfikowania ludzi w pewne typy osobowości.
Tak. To, co mi teraz powiedziałaś, to przypomniało mi o feng shui, tudzież feng shui, bo tam też jest dużo odniesień do żywiołów właśnie, do żywiołów ognia, wody, ziemi, powietrza. Także to być może też ma jakąś spójność, bo tam też te wszystkie poszczególne żywioły, one oczywiście reprezentują jakieś charakterystyczne cechy. Ale to tak taka dygresja na boku.
No dokładnie, więc to już kiedyś, wiesz, była potrzeba podzielenia, powiedzmy, tych typów osobowości. Natomiast to, co teraz, powiedzmy, ja stosuję, to jest tak, po prostu korzystam podczas na przykład warsztatów, to jest tak zwany model DISC-a, który może część słuchaczy będzie znało. To jest ten skrót pochodzi od słów angielskich, czyli dominant, influential, steady i conscious, czyli dominujący, inspirujący, stabilny i taki analityczny. Tutaj jest w sensie rozumny, ale to chodzi o taki typ osobowości analityczny.
Tutaj myślę, że warto powiedzieć, że ten model DISC-a, on bazuje na modelu jungowskim, tak? Na modelu Junga, który też właśnie określił cztery podstawowe typy osobowości, tylko i tutaj też zaraz opowiesz nam o tych kolorach, także zachowam ten obszar dla ciebie, ale chciałam dodać, że Jung tą klasyfikację typów osobowości zrobił też z poziomu różnych funkcji osobowości, które definiują sposób, w jaki nasz umysł ocenia rzeczywistość. Czyli po pierwsze, on podzielił typy osobowości na ekstrawertyków i introwertyków. Myślę, że to jest ten taki najbardziej powszechny typ osobowości, który jest znany nam wszystkim. A potem odniósł się właśnie do, jakby dalej do tego postrzegania osobowości, czyli na trzech dodatkowych płaszczyznach. Czy my postrzegamy rzeczywistość bardziej z poziomu myślenia czy odczuwania? Czy my postrzegamy bardziej rzeczywistość z poziomu percepcji czy intuicji? I na koniec, czy my bardziej postrzegamy rzeczywistość z poziomu obserwacji czy oceniania? Czyli te cztery płaszczyzny, jeszcze raz ekstrawertyzm, introwertyzm, myślenie, odczuwanie, percepcja, intuicja i obserwacja, ocenianie, to nam pozwala na taką głębszą analizę i Jung finalnie on sprecyzował 16 różnych typów osobowości, czyli poszedł jeszcze głębiej. I też na tych 16 typach osobowości współcześni badacze, między innymi badaczki Myers i Briggs, one stworzyły też taką analizę typów osobowości i też na koniec podamy Wam źródła, gdzie można taki test sobie zrobić. Ale wróćmy do DISC.
Nie, no dokładnie, to jest to, co powiedziałaś, że to się opiera właśnie na tych typach osobowości, które gdzieś tam przygotował Jung, tak? Natomiast tutaj, żeby już dać taką po prostu pełną wiedzę naszym słuchaczom, no to właśnie autorem tego konceptu DISC-a jest Walter Clark, który jest twórcą analizy właśnie wektorowej zachowań i dokładnie opierał się na tych typach osobowości Junga. On jeszcze opierał się na badaniach jednego człowieka, Williama Marstona. To jest ciekawa osobowość, ponieważ on właśnie opracował taki test ciśnienia skurczowego krwi, który jest wykorzystywany właśnie w wykrywaczu kłamstw. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. No i właśnie już Walter Clark podzielił właśnie typy osobowości na tą dominującą, inspirującą, rozważną, ale w domyśle analityczną i tak zwaną stabilną, tak? I to wszystko...
To nieco ładniejsze określenia niż pan Hipokrates.
Dokładnie. Także i teraz to, żeby to jak, tym jakoś zarządzić, tak? No bo możecie zapytać, okej, tylko w jaki sposób ja mam rozpoznać, po pierwsze, jaką osobowością jestem i w ogóle co to są za warsztaty, o co chodzi. Dla ułatwienia każda z tego typu osobowości została określona kolorem, tak? I tak mamy niebieski, czerwony, żółty i zielony. I jak, no, to jest podcast, nie widzicie nas niestety, nie możemy tego pokazać, ale ja...
Tak, ale ty masz dzisiaj bluzkę w takich kolorach.
No właśnie, ja dzisiaj, prawda? Też się ubrałam w taką koszulę kolorową. Mianowicie, jak sobie wyobrazicie koło i podzielicie je na ćwiartki, tak? No to macie tak, ćwiartka u góry po lewej stronie, no to jest niebieski, potem jest zielony, po prawej stronie na górze czerwony i pod spodem żółty. I na górze tego koła to jest to, co ty powiedziałaś, jest nastawienie na zadanie i na problem, tak? Natomiast na dole nastawienie na relacje. Czyli już mamy takie dwa kanały zrozumienia osobowości. Dokładnie,
azymuty.
Dwa azymuty, super. Czyli albo na zadania, albo na relacje. Po lewej stronie, tam gdzie mamy ten niebieski i zielony, to jest właśnie introwertycy, czyli osobowości introwertyczne, bierne, wstrzemięźliwe. A po prawej stronie, czerwony, żółty, ekstrawertyk, aktywny, wdrażający. No i teraz jak spojrzymy na ten wykres, na to koło, no to możemy się zastanowić, aha, czyli w jakiej ja powiedzmy jestem ćwiartce? Czy bardziej zielony, czy bardziej niebieski, czy żółty? I teraz, żeby może tak krótko skomentować, jakie są cechy charakterystyczne każdego typu osobowości, czyli tego koloru, bo ja lubię się posługiwać właśnie kolorami.
Do tego jeszcze nawiążemy. Żeby troszeczkę namieszać Gosia, powiem jeszcze taką ciekawostkę o ekstrawertykach i introwertykach. To jest coś, co się dowiedziałam też na moich studiach MBA. My mieliśmy blok z coachingu i też między innymi z typów osobowości i tam usłyszałam coś, co w ogóle zburzyło moje dotychczasowe spostrzeżenia na ten temat. Mianowicie, ekstrawertyk kojarzy nam się z osobą taką, wiesz, ekspresyjną, głośną, towarzyską, brylującą na bankietach i tak dalej. Natomiast okazuje się, że bardzo duża część performerów estradowych to są introwertycy. Bo u podłoża właśnie sprawdzenia albo analizy, czy bardziej jesteś introwertykiem czy ekstrawertykiem, nie jest to, w jaki sposób, albo nie jest tylko to, w jaki sposób ty się zachowujesz na zewnątrz, jak jesteś aktywny między ludźmi, ale to, gdzie czerpiesz później energię.
Tak.
Czyli jeżeli ty tą energię właśnie bierzesz z tych social activities, z tych właśnie występów, z tych towarzyskich jakichś sytuacji, to rzeczywiście to definiuje ciebie jako ekstrawertyka. Natomiast jeżeli ty po takich, nie wiem, imprezach, wystąpieniach potrzebujesz tego czasu dla siebie, tego czasu me, myself and I, żeby się wyciszyć, żeby tą energię jakby odzyskać, którą gdzieś tam wytraciliśmy, to jesteś introwertykiem. I to było coś, co mnie bardzo zaskoczyło, wiesz, na tamten temat. Jakby wow, w ogóle serio? I jakby od tamtego czasu spotykam się też z tym odniesieniem w wielu źródłach i pomyślałam sobie, że to będzie też taka ciekawa wiedza dla naszych słuchaczy. No ale dobrze, back to the disc.
Yeah, back to the disc. Ale to absolutnie, tylko nawiązując do tego, co powiedziałaś, to jest bardzo cenne i prawdziwe, bo ja też, bo wiesz, bo w ogóle w tym szkoleniu, w tych warsztatach, czy w ogóle mówiąc o tych typach osobowości, to ja tutaj podkreślę, ja wiem, że będziemy jeszcze o tym rozmawiały, ale to nie jest takie zero-jedynkowe, tak? W ogóle świat nie jest zero-jedynkowy, więc to jest po to, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie ja jestem, tak? Bo czasami, wiesz, szukamy, nie wiem, jakichś takich wytłumaczeń, nie rozumiemy do końca, dlaczego tak albo owak się zachowujemy, a to na pewno nam może pomóc.
Tak.
Znaczy back to the disc, no to może właśnie zanim też zaczniemy rozmawiać sobie o tym, który kolor jest lepszy, który gorszy, tutaj taki, wiesz, taka prowokacja, i to może powiedzmy mniej więcej, czym się który kolor charakteryzuje, żeby nasi słuchacze też wiedzieli. I teraz mamy niebieski kolor, czyli mamy osoby o typie osobowości, które są tak jak na tym wykresie trochę po lewej stronie, na górze. Są to osoby analityczne, można powiedzieć w ten sposób. Czyli takimi cechami ich jest raczej wolna reakcja. Osoby te z reguły wkładają bardzo dużo wysiłku w organizację. One nie są zainteresowane relacjami z ludźmi. To są osoby introwertyczne zdecydowanie. Skoncentrowane są na przyszłości, czyli co będzie, jak wykonam zadanie. Bardzo często na tych detalach.
To jest ta też górna część półkuli, prawda? Tam myślimy o przyszłości.
Dokładnie. Ostrożni w działaniu. I unikają takiej konfrontacji, nie wiem, z ludźmi, raczej pracują analitycznie, jak sama nazwa mówi, rozum, wszystko musi mieć sens, musi mieć jakiś cel, czasami za bardzo wchodzą w detale, ale to o tym też powiemy. Natomiast dobra, zapytacie, okej. Jeśli mówimy o introwertykach, no to zielony też jest introwertykiem, ale czym się różni od niebieskiego, który jest właśnie bardziej nacechowany tym, że koncentruje się na zadaniach. Dla zielonego relacje z ludźmi są bardzo ważne. Ale on z reguły przybiera taką pozę aktywnego słuchacza. Dla niego bardzo ważny jest klimat w zespole, żeby było miło, żeby było przyjemnie. Nie lubi zmian nagłych. Jak coś się zmienia nagle, nagle jest jakieś wyzwanie, to zielony się z tym źle czuje. Wręcz nawet odrzuca zmiany. Tak. Buntuje się przeciwko zmianom.
Ja myślę, że tutaj też wielu z naszych słuchaczy może już, jak właśnie podajesz te cechy, w pewien sposób analizować swoich kolegów, koleżanki w pracy, że aha, Jola jest chyba, wiesz, bardziej zielona, nie? Przykładowo, bo to, to i tamto. To są też osoby, które poświęcają uwagę szczegółom i detalom i też w tym obszarze jest pewna analiza, ale może tak porównując to do funkcji, wiesz, w pracy, tak jak nawet w dziale finansowym, prawda? Mamy osoby, które zajmują się rachunkowością i mamy osoby, które są analitykami finansowymi. To tutaj można by to tak podzielić, że analitycy, no to już słowo jakby sprecyzowałam, to są właśnie te logiczne, to są te niebieskie bardziej osoby, a osoby, które zajmują się rachunkami stricte, to są te osoby, które mają więcej tych cech osoby zielonej.
Dokładnie. Przede wszystkim osoby zielone, nawet bym powiedziała, że nie znoszą konfliktów. One są bardzo empatyczne, chcą łagodzić konflikty za wszelką cenę i na pewno są świetnymi obserwatorami. Natomiast przechodzimy teraz do czerwonego koloru, czyli przesuwamy się na tym naszym wykresie na prawą stronę. Idziemy w kierunku ekstrawertyczności. Czerwony kolor to jest kolor związany z ekstrawertykiem, ekstrawertyczką, ale nacechowany tym, że taki kolor czerwony koncentruje się na zadaniach, jest stanowczy. Jest odważny, wymagający, zdecydowany, on uważa, że zawsze ma rację, szybko do celu i właśnie skoncentrowany na celach i na zadaniach. I teraz jeszcze, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, to dla niego one nie są do końca ważne, bo on nie dba, jeżeli mielibyśmy znowu to przełożyć na klimat w pracy, to dla niego jest ważna realizacja zadania. Jaki jest klimat w pracy? Nie do końca to jest ważne. Ta osoba ma wykonać zadanie, on chce wykonać zadanie. On nawet czasami, jak jest taki small talk w kuchni, to on mówi, co o jakichś pierdołach gadacie, do roboty, tak? Zróbmy to rachu ciachu, to ma być zrobione po prostu natychmiast, tak? Czyli to jest coś takiego.
Czyli jeżeli chodzi o small talk, Gosia, bo też bardzo często słyszymy, że small talk jest istotnym elementem w różnych sytuacjach życiowych, czy to właśnie jakieś, nie wiem, wstęp do negocjacji, zapoznanie się z klientem, dajmy na to, czy ogólnie jeżeli chodzi o budowanie relacji ze współpracownikami. Które kolory mają silną tą cechę? Gdzie ten small talk przebija się na pierwszy plan? Zielony już powiedziałaś, jest jeszcze jakiś
tak,
inny kolor.
Tak, właśnie jest ten, który uwielbia small talk. Słuchaj, no jeszcze został nam żółty, tak? To jest żółty, jest tak. Cudownym kolorem. Ja mówię, tak się śmieję, bo ja mam sporo żółtego. To jest, słuchajcie, kolor, który też łączy się z byciem ekstrawertykiem. Ale dla żółtego koloru relacje międzyludzkie są bardzo ważne. Ale to, co ja kocham też w tym kolorze i uważam, że to jest fascynujące, on jest inspirujący, ale to jest przodownik kreatywności, po prostu rzucania pomysłami, we wszystkim widzi jakieś pomysły, towarzyski, optymistyczni, właśnie ten sangwinik, tak? To trudne słowo będziemy umieć po tym podcaście, czyli wiesz, ta krew krąży szybko, jest ruchliwy, otwarty, wygadany i bardzo często właśnie on w momencie spotkania się na przykład z kolorem niebieskim, który jest cichy, on się czuje niekomfortowo, jak żółty go zagatuje, opowiada o jakichś historiach niestworzonych dla niego. to się źle czuje, na przykład niebieski, tak? Ale czerwony też tak. Nie do końca się czuje dobrze.
I vice versa, dokładnie, dokładnie. Wiesz co, mam dwa komentarze. Po pierwsze jeszcze raz, jeżeli chodzi o kolor zielony. I to też nawiążę do dalszej części podcastu, chyba że od razu częściowo do tego przejdziemy. Ja znam osobę, która po różnych testach jest w teorii bardzo zielona. I ona rzeczywiście ma cechy zielone, czyli tam jest to mocne planowanie, nawet takie do przesady, bo ja też jestem zdania, że nadmierne planowanie, może przede wszystkim ja uwielbiam planować też, ja też mam w sobie trochę zielonego, planowanie w mojej ocenie jest niezmiernie istotne i pomocne. Natomiast jeżeli ono jest jakby ekstremalne, to ten ekstremizm tutaj wynika z obawy, czyli z tej absolutnej potrzeby perfekcji, takiej wręcz chorobliwej, czyli wszystko musi być jakby w jak największym szczególe zaplanowane. I ta osoba właśnie taka jest, ale powiedziałaś, że zieloni nie lubią konfliktów.
Tak.
Ja nie znam bardziej konfliktowej osoby jednocześnie.
Aha.
Także tutaj, no tak. Wiesz, naprawdę, nie?
A może tu bardziej
tutaj zastanawiam się,
jest ta osoba, wiesz? Bo to mi tak z tego, co mówisz, nie wiesz.
Nie wiem. W testach, jakie żeśmy
ciekawe,
robili, wiesz, wychodził zielony, nie? Także nie wiem, czy tutaj jest, wiesz, sfałszowanie testu. Czy po prostu też mogą być takie sytuacje, że jednak możemy mieć dwie silnie dominujące w sobie typy osobowości. Także to zostawmy na razie na boku, tak? Do tego wrócimy. A druga uwaga jeszcze taka, że mówiąc tutaj o tych lewych i prawych stronach, to jeszcze myślę, że warto zaznaczyć, że to jest też związane z aktywnością naszego mózgu, prawda? Czyli z tym, która z naszych półkul mózgowych jest bardziej aktywna. I jeżeli właśnie jesteśmy bardziej po tej części logicznej, to mamy bardziej aktywną lewą część mózgu, a jeżeli jesteśmy bardziej relacyjni, bardziej właśnie tacy towarzyscy, czy bardziej ekspresyjni, to bardziej nasza prawa część mózgu jest aktywowana. I to oczywiście nie oznacza też tego, że my tylko myślimy jedną stroną mózgu, lewą czy prawą, bo one muszą wzajemnie ze sobą komunikować, żeby wykonywać wszystkie działania. Ale jednocześnie właśnie któraś z tych półkul mózgu jest bardziej aktywna.
Nie, no dokładnie. Poza tym wiesz co, no to jest właśnie, tak jakby ty mówisz o czymś takim jak teoria właśnie, która za tym stoi, tak? Natomiast moją intencją w ogóle tych testów osobowości, czy powiedzmy zobaczenie, jakim ja jestem kolorem, jakim jestem typem osobowości, jaką mam inklinację, to jest właśnie to, żeby sobie ułatwić to życie, tak? Tą komunikację, to zrozumienie. Mhm. Bo tak jak mówię, po pierwsze, nigdy nie jesteś jednym kolorem. Bardzo rzadko się zdarza, że jak robimy taki test, mm-hmm. na przykład ja robię to w ten sposób, że na slajdzie zamieszczam pytanie i jeżeli ty szybko się z tym identyfikujesz, to bierzesz odpowiednią karteczkę, tak? Nie wiem, lubisz stanowczo, mm-hmm. lubisz jak ktoś mówi do ciebie stanowczo, tak? I konkretnie czerwone, no to pyk, biorę tą kartkę czerwoną. Mm-hmm. I wtedy po kilkunastu tych slajdach czy kilkudziesięciu mamy taki rezultat, że mamy ileś tych karteczek. No i z reguły jest tak, że mam, nie wiem, trochę żółtych, mm-hmm. trochę zielonych, albo żółte, zielone. Nigdy nie jest tak, że mam jeden mm-hmm. kolor i sobie wtedy widzę. Z reguły mm-hmm. jest tak, że 80% ludzi ma dwa kolory, tak? Takie, które dominują.
Mm-hmm. Okay.
Natomiast Są kolory, są ludzie i u nas właśnie na warsztacie w moim dziale, słuchaj, była dziewczyna, która miała 3 kolory i miała praktycznie taką samą liczbę karteczek.
Takie same wektory.
Takie same wektory, więc to też się zdarza i wydaje mi się, że to jest to, o czym mówisz, że są tacy ludzie, którzy przeskakują, no nie? W zależności od sytuacji.
Tak. Ja myślę też, że stres, wiesz, bo też kiedyś brałam udział w takim badaniu, które mierzyło właśnie typ osobowości w takiej neutralnej sytuacji i w sytuacji stresowej. I widać było właśnie, że pod wpływem stresu te wektory, one się nasilały, albo nasilały się w obszarze tych samych, ale naprawdę, wiesz, wychodziły poza skalę, albo przeskakiwały właśnie na inne, nie? Że coś się aktywowało zupełnie innego w sytuacji stresowej.
To jest jedno, a jeszcze druga rzecz, też powiem na swoim przykładzie i widzę, to się też zmienia i aktywuje w zależności od tego, z kim współpracujesz. Nie wiem, czy też tak masz. Że ja widzę, że ja mam jakby inny typ osobowości aktywowany w momencie, kiedy pracuję sama nad jakimś zadaniem, a na przykład w momencie, kiedy pracuję w grupie albo z osobą jakąś, o jakimś innym konkretnym typie osobowości, odpala się we mnie coś innego. Ja tak mam takie lawirowanie właśnie, żółto, czerwono, czasami mi się nawet to niebieskie analityczne odpala, ale widzę, że pod wpływem pewnych osób albo wymagań, które są na mnie nakładane, to jest też ciekawe, co mówisz, że to też tak możemy sobie gdzieś tam lawirować, ale wiesz, już mamy tą świadomość, tak? Już nie działamy chaotycznie, tylko widzimy, aha, okej, czyli w takich sytuacjach to jestem bardziej żółta, jestem bardziej ekstrawertyczką. I to też jest ciekawe, tak, że przyjmujemy taką pozycję obserwatora wobec siebie, wobec zespołu i wobec swoich kolegów, koleżanek. No, a jak jesteś szefem, no to w ogóle to jest ciekawe, tak?
Ta wielowymiarowość jest, albo świadomość tej wielowymiarowości jest potrzebna. Ja bym powiedziała, jakby złapała jeszcze inaczej, wiesz, bo patrząc na te różne typy osobowości i te cechy, które je klasyfikujemy, my możemy dojść do wniosku, że kurczę, w zasadzie to jakby widzę teraz, patrzę na siebie w tym lustrze disku, że za dużo we mnie jest czerwonego czy żółtego, a w zasadzie powinnam być bardziej niebieska, powinnam być bardziej analityczna. I już żeśmy na ten temat rozmawiały, że nie ograniczamy się do jednego typu osobowości, super, ale też możemy świadomie wpływać może nie tyle na zmianę typu osobowości, chociaż o tym teraz za chwilkę sobie porozmawiamy, ale o tym, żeby zintensyfikować pewne właśnie umiejętności czy cechy typowe dla innego typu osobowości. Tak trochę zawile o tym mówię, ale nawiązuję tutaj właśnie do zsynchronizowanej pracy naszego mózgu. Czyli jeżeli my widzimy, że ta na przykład prawa część naszego mózgu jest bardziej aktywna, to możemy poprzez niektóre ćwiczenia zaktywizować sobie lewą część mózgu i na odwrót. Jeżeli jesteśmy typowo właśnie po tej lewej stronie diagramu, to możemy świadomie pracować na tym, żeby zaktywizować sobie pracę naszej prawej półkuli. I to być może nie wpłynie, albo z pewnością nie wpłynie na zmianę naszego typu osobowości takiego defaultowego, tak? Bo inaczej właśnie działamy tak odruchowo w życiu, a jeżeli jesteśmy świadomi, to też inaczej możemy zarządzić się naszą sytuacją. Ale jeżeli jesteście właśnie zainteresowani tym, w jaki sposób można wpłynąć na jakby tutaj pomanewrować, poważyć sobie odpowiednio te różne umiejętności, to zachęcam też do wyszukania w internecie. Jest dosyć sporo materiałów na ten temat, w jaki sposób właśnie zwiększyć tą synchronizację pracy mózgu, albo w jaki sposób zwiększyć pracę poszczególnych półkul.
Tak.
Ale wiesz co, Gosia, mam jeszcze jedno pytanie w tym jakby zbliżone do tego obszaru, w którym się obracamy. Czy w właśnie czy osobowość można zmienić, albo inaczej, co wpływa na kształtowanie typu osobowości, że to jest tak, że my się rodzimy z jakimś typem osobowości i tak już jest, czy to jest, wiesz, nie? Czy to nie do końca tak jest?
Znaczy, wiesz co, to jest takie, to jest bardzo wielowymiarowe pytanie, natomiast tak. Znaczy ja nie wiem, jak to jest. No, ogólnie to jest tak, że my się, wiadomo, rodzimy z jakimś typem osobowości, wiesz, są te różne...
Albo z jakąś predyspozycją, nie? Genetycznie.
Natomiast no, otoczenie ma na nas bardzo duży wpływ, tak? I ono gdzieś tam kształtuje, wiesz, są te wszystkie teorie typu, wiesz, do 7 roku życia, właśnie kształtowanie podświadomych schematów. To wielokrotnie zresztą ty też rozwojowo opowiadałaś, tak? No, że to tak się dzieje, że jesteśmy taką trochę pustą kartką też. Coraz więcej teorii pojawia się, że jednak to nie jest tak do końca, że my wszystko mamy zapisane gdzieś tam w tych genach, tylko bardzo często jest tak, że to oczywiście jest zapisane w naszej podświadomości, ale to później można gdzieś tam te schematy zmieniać. Ale to jest tak jakby inna para kaloszy, że tak powiem.
No bo możemy tak z życia wyciągnąć, prawda, trochę przykładów, bo czasami często tak jest, że dzieci są zupełnie inne niż rodzice i gdzieś tam może przejawiają jakieś umiejętności i możemy powiedzieć, że to jest gdzieś tam z klucza odziedziczone genetycznie, ale też bardzo często się zdarza, że to są absolutne przeciwieństwa. Nie?
Dokładnie.
Ale zgadzam się z tym, że to środowisko, to jakie mamy środowisko też i w wieku dojrzewania, ale też jakby na co dzień, bo to też powiedziałeś, że u siebie widzisz, że wychodzą na powierzchnię inne typy osobowości w różnych typach sytuacjach, w różnych sytuacjach, przepraszam, albo w interakcjach z różnymi typami osobowości, nie? Czyli to środowisko bardzo ważne. I też myślę, że doświadczenie, wiesz, czyli jakby całe twoje życiowe doświadczenie, to z jakimi sytuacjami się mierzyłaś i w jaki sposób na nie reagowałaś i też w jaki sposób, jakie te reakcje dały rezultat, też się uczymy, nie? Czy dane zachowanie, okej, czy rezultat był dobry czy zły, czy ja się czułam komfortowo, jakby działając w trakcie takiej sytuacji, czy się czułam niekomfortowo, także to też ma wpływ na kształtowanie tej osobowości. I last but not least, ta świadomość, nie? Czyli to, o czymśmy powiedziały, że jeżeli jesteś już świadomy, że są te różne typy osobowości i czym one się mniej więcej charakteryzują, to też możesz świadomie ćwiczyć albo przynajmniej zwracać na to uwagę, nie? I być tego świadomym, że to wynika.
Ale tutaj powiedziałaś kluczowe słowo świadomość, bo jeszcze jest coś takiego, możecie się nad tym zastanowić, mianowicie okej, fajne stwierdzenie, mogę przeskakiwać pomiędzy typami osobowości, bo wiem, że mam różne inklinacje, predyspozycje, ale tak naprawdę jak się zatrzymacie, to wy gdzieś tam na poziomie czucia, po prostu w ciele, wiecie, w czym się lepiej czujecie. Co wam daje takie paliwo, co jest waszym paliwem, tak? Pewne sytuacje, bo załóżmy, no nie wiem, na przykład ja jestem częściowo żółta i załóżmy czuję się jak ryba w wodzie, nie wiem, gdzieś występując, robiąc jakąś prezentację, opowiadając, ale bardzo często to jest właśnie nie okupione stresem, tylko w ciele mam wręcz taką realizację, czuję się, że to mnie uskrzydla, że mam paliwo, natomiast to nie znaczy, że na przykład w innej sytuacji, gdzie mam załóżmy przygotować jakiś dokument analityczny, ja się nie przełączę na tą moją część powiedzmy analityczną, ale już nie do końca będę się czuła w tym komfortowo, tak? Bo to też warto powiedzieć, że to nie znaczy, że jak jestem żółta i czerwona, to ja nie wiem, niebieskiego nie wykonam, czy coś takiego, że nie zrobię analizy, ale będę się tam, wiecie, tak...
Ale się będziesz zbierać do tego, jakby prokrastynacja
tysiąc, nie?
Wiesz co, jeszcze z tym byciem komfortowym, myślę, że to jest fajny przykład z tymi wystąpieniami publicznymi, bo my z tym akurat mamy kontakt, ale odnośnie tej komfortowości, ja bym też chciała zaznaczyć, bo to mi się przez cały czas z tymi performerami estradowymi też kojarzy, wiesz, że ta komfortowość bardziej wynika z tej realizacji, czyli z tego poczucia na koniec jest, czuję się super, czuję się świetnie, to mi daje to paliwo, ale to nie oznacza, że się nie stresujesz, nie? Przed czymś takim,
nie,
że to
oczywiście.
Mimo wszystko jest, ale ten stres jest bardziej taki motywujący właśnie do działania, do tego skupienia tak. w trakcie
A ja
właśnie
ci
takiej
zdradzę,
sytuacji.
Ale tylko ci zdradzę tutaj, bo teraz mi przyszło, ale muszę się tym podzielić. Mm-hmm. Ostatnio ktoś mi dał świetną radę, przekazuję to wam. Jak się stresujecie przed wystąpieniem publicznym albo wyjściem na prezentację, to macie mówić sobie coś takiego w głowie, bo zawsze, jeju, jak ja wypadnę. Powiedzcie sobie przed samym wyjściem, and the Oscar goes to... I wychodzicie na scenę. To mi się.
Jest dużo.
Tak,
dużo
ale
sposobów
to mi się jakoś
to,
tak skojarzyło, no nie?
Przy innej okazji, ale dzięki. Tego akurat nie słyszałam. Pytanie teraz, Gosia, do którego już nawiązałaś, które jest naszym ulubionym pytaniem, też nawiązując do naszej rozmowy przed podcastem, czyli w nawiązaniu też do Oscarów, nie? Który typ osobowości jest najlepszy?
No właśnie,
Bo gdzieś tam możemy sobie właśnie myśleć, wiesz, słuchając o tych różnych właśnie cechach poszczególnych typów osobowości, kurczę, nie? W zasadzie, wiesz, albo jak zrobię test, wyszedł mi taki i taki kolor i nagle się okazuje, że wiesz, tego nie lubię, tego nie chcę, cholera, wiesz, nie? Mam też to, nie? Chciałabym być na przykład, wiesz, nie? Bardziej, albo chciałabym być typem niebieskim, albo jakimś tam. I jak to w ogóle jest? Jak powinniśmy na to
spojrzeć?
Znaczy,
z reguły jest tak, że... chcemy być tym, czym nie jesteśmy. I uważamy, że tak. I to jest w ogóle, wiesz, to jest tak jak, nie wiem, mam kręcone włosy, to bym chciała mieć proste, tak? W większości, nie mówię, że wszyscy, natomiast jeżeli, nie wiem, robimy sobie takie warsztaty w jakiejś grupie, to patrzymy tak kątem oka, o, jak ma mój kolega, koleżanka, o, czy ja mam dobrze. I są ludzie, słuchaj,
co
naprawdę ludzie, którzy
nie?
przychodzą, a który jest dobry, a który jest zły. I szczególnie jeszcze jak jest takie, wiesz, spotkanie z szefem, który to robi sobie razem podczas warsztatu. Nie ma kolorów dobrych, nie ma kolorów złych. Bo naprawdę ważne jest, jak to wykorzystujesz. I szczególnie, no, tu nawiążę znowu do pracy w zespole, bo nawet było takie, nie wiem co to było, ale było jakieś takie doświadczenie, ktoś przeprowadził, że dał pewne zadanie, tak? I zebrał czerwonych, żółtych, zielonych, niebieskich. Wszystkie grupy były oddzielone od siebie i dostały dokładnie to samo zadanie. I okazało się, że rezultaty były bardzo mizerne, bo każda z tych grup praktycznie nie dowiozła tego zadania, no bo była kumulacja tych ich wszystkich, nie chcę powiedzieć złych, ale tych ich tylko...
Chciałbym powiedzieć kumulacja wszystkich dobrych cech.
Kumulacja ich wszystkich dobrych cech na zasadzie takich...
ale niewystarczających.
Brakowało czegoś, prawda? Czyli na przykład, wiesz, tak. Nie wiem, żółci zagadali to wszystko, oni mieli pełno pomysłów, w końcu nie dowieźli. Niebiescy zaczęli wchodzić w takie szczegóły, analizować, zaczęli błędy w sformułowaniu zadania dostrzegać, więc też tego nie dowieźli. Idealnym zespół to jest zespół różnorodny, tak? Składający się z ludzi, którzy mają różne typy osobowości. Czyli nie ma czegoś takiego, że jak ktoś jest żółty i sypie pomysłami, jest innowacyjny, kreatywny, to jest zły. On jest w tym świetny, więc może warto wykorzystać jego pomysły, ale na przykład już do realizacji tych pomysłów.
No to jest ten tak starter, jest. Nie? Także tutaj można zaznaczyć, że to jest konieczne, niezbędne, ale tak jak mówisz, no musi być też zespół ludzi, którzy wdrożą potem te pomysły.
Dokładnie, zaangażować wtedy warto ludzi, którzy, nie wiem, opracują jakąś strategię, tak jak niebiescy, przeanalizują i no, podsumowując, odpowiadając po prostu na twoje pytanie, nie ma czegoś takiego, że któryś z kolorów, któryś z typów osobowości jest zły. Ja bym chciała, żeby to wybrzmiało. Każda osobowość jest fantastyczna, a z reguły no, 80% ludzi ma nachodzące się ze sobą te kolory, więc... To nie jest takie czarno-białe.
Ale wiesz co, Gosia, jeszcze jedna rzecz, myśmy o tym też rozmawiały wcześniej sobie, że My mamy tą taką, i tego powinniśmy być świadomi, jakby ten podcast jest po to, żeby tą świadomość zwiększyć. My mamy taką tendencję do rezonowania z osobami, które są bliskie naszemu typowi osobowości. I my w taki sposób dobieramy sobie przyjaciół, bo w tym towarzystwie czujemy się najlepiej, czujemy się jak te ryby w wodzie, najbardziej siebie rozumiemy i jeszcze raz przyciągamy siebie wzajemnie. I to jest oczywiście fajne, to jest pozytywne, ale niebezpieczeństwo z tego wypływające jest takie, że my w środowisku zawodowym możemy też w taki sam sposób dobierać pracowników albo dobierać właśnie uczestników do jakiegoś projektu. I robiąc to w taki sposób, możemy po prostu bardzo efektywnie ten projekt położyć. Także tutaj, i to mi się jeszcze tutaj przebija, bardzo taki popularny koncept diversity tak. Ostatnio. Tutaj oczywiście nie mówimy tylko o płci, bo to też gdzieś tam często nam się defaultowo kojarzy z płcią, natomiast tu chodzi o tą różnorodność w zespole, czyli żeby patrzeć na różne backgroundy, na różne doświadczenia, na różne też pochodzenia tych osób, żeby zebrać jak największą różnorodność do zespołu właśnie pod względem i doświadczeń i umiejętności, żeby na koniec osiągnąć najlepszy wynik, żeby osiągnąć ten efekt
dokładnie.
Wow.
Nie? No bo to jest, wiesz, to jest ta różnorodność i to też jest bardzo ważna cecha liderów, bo ja uważam, że dzisiaj liderem jest ten, kto jest dobrym obserwatorem, kto zdaje sobie z tego sprawę, że zrównoważony zespół to jest zespół różnorodny, który posiada różne typy osobowości. I jeszcze ja jedną rzecz chcę tutaj na to też zwrócić uwagę, że my, tak, świetne to jest to, co powiedziałeś, że dobieramy sobie z reguły osoby, to jest ten też związane z tym unconscious biasem, tak, że nawet szefowie z reguły biorą sobie ludzi do zespołu, którzy są podobni do nich, dokładnie. A to jest dosyć, to może się źle po prostu skończyć. I co jest jeszcze z tymi osobowościami charakterystyczne, że przy pewnych cechach, które wymieniliśmy, tak, że czerwony jest stanowczy, odważny, asertywny, to jeszcze podczas warsztatów i w ogóle pracuje się z czymś takim, co inne kolory może wkurzać w danym kolorze. I to też jest fajne, żeby być świadomą, tak, że na przykład, nie wiem, ja jako, załóżmy, niebieska czy zielona, jak patrzę na czerwonego, bo on przyjdzie i będzie stanowczo mówił do mnie odważnie i on siebie będzie tak postrzegał, że jest konkretny, stanowczy, a mnie będzie wkurzał, będzie roszczeniowy, kontrolujący, porywczy, nietolerancyjny, więc warto też na to zwrócić uwagę i też właśnie podczas takich warsztatów się pracuje, tak, w ten sposób, że mówi się o tych cechach pozytywnych, tak w cudzysłowie, i to, co może mnie wkurzać. No bo wyobraź sobie na przykład żółtego, który zacznie, wiesz, też postawa ciała, machać rękoma, tak jak ja teraz macham do ciebie, tak trochę, taki trochę, wiesz, włoski styl, no to ktoś może go odebrać, co za nadpobudliwa osoba, niezorganizowana, jakaś taka, wiesz, zbyt ogólna, tak? Bo bardzo często żółci też rzucają koncepty. Wiesz, co jest jeszcze ciekawe w żółtych? I oni bardzo często, znaczy ludzie się często nabierają na pewno, znaczy nabierają, to też jest złe słowo, ale żółty bardzo szybko bo on się nie boi wystąpień publicznych, on jest lekki w mowie i on umie mówić, więc bardzo często na pierwszym spotkaniu może zrobić na poziomie ogólnym świetne wrażenie. I może się wydać, że wow, jest, nie wiem, nawet ktoś może sobie pomyśleć, że jest ekspercki. Więc też, też warto wziąć pod uwagę coś takiego, tak? Więc są takie rzeczy, takie cechy, które mogą po prostu nas, jak na przykład jestem żółta czy czerwona, denerwować, ale wtedy robię krok w tył i mogę się zastanowić, okej, czemu mnie to denerwuje, bo ja mam inny typ osobowości, tak? Ja nawet czasami mówię, Znaczy też nie chcę, żeby to źle wybrzmiało, ale na przykład, nie wiem, niebiescy z jednej strony są precyzyjni, obiektywni, dociekliwi, formalni, ale też na przykład mało decyzyjni, tak? Bo czerwony to wiesz, od razu jest decyzja, jest działanie. Tak. Także to też jest taka ciekawa rzecz, żeby zwrócić na te rzeczy, które nas mogą wkurzać, denerwować w innych.
Jeżeli chodzi o żółtych jeszcze, to mam w swoich notatkach i to też jest ciekawe, że to są osoby, które tolerują niedopowiedzenie, czyli które potrafią albo lubią prowadzić dyskusje między wierszami. I ja mam u siebie też w zespole osobę, która jest mistrzem w tej kwestii i ja pomimo tego, że mam w sobie dużo żółtego, to tutaj od razu pojawia się we mnie czerwony, nie? Wiesz, jakby właśnie to, co mówisz, że mnie to po prostu zaczyna denerwować, bo okej, my możemy sobie przez jakiś, wiesz, etap naszej konwersacji brylować, wiesz, ogólnie i mówić bardzo ogólnie big picture, jakieś tam koncepcje, ale wiesz, ja potrzebuję konkretów też, nie? Do brzegu dokładnie i się czasami strasznie niecierpliwie. I mam do ciebie takie pytanie, jakie są praktyczne wskazówki albo w tych waszych rozmowach, jakie pojawiają się konkluzje, jakie są wskazówki właśnie w tej komunikacji pomiędzy różnymi typami osobowości, bo my nie zawsze mamy tą możliwość, żeby wiesz, na początku spotkania zrobić sobie test, żeby każdy wiedział, jakie są te, wiesz, polaryzacje typowe dla poszczególnych typów, ale możemy to wychwycić, że rzeczywiście okej, mam tutaj chyba do czynienia z taką i taką osobą. Czy są jakieś narzędzia albo jakieś, no jeszcze raz, wiesz, wskazówki, które mogą nam pomóc? Czy my powinniśmy mówić, czego my oczekujemy, czy my powinniśmy raczej, wiesz, się wycofać i przeczekać, bo wiemy, że ta osoba ma takie, a nie inne predyspozycje?
Wiesz, to tak naprawdę po pierwsze świadomość, to co mówisz, tak, że no, trzeba, nie wiem, no, zorganizować warsztat, trzeba najpierw siebie zdiagnozować, używając takiego słowa, zrobić, znaczy najlepsze jest takie podejście holistyczne, czyli w momencie, jeśli mówimy o sytuacji w pracy, no to dobrze jest rzeczywiście przeprowadzić taką diagnozę. Mniej więcej jakim kolorem są pracownicy, członkowie zespołu, łącznie z szefem, a później kolejnym etapem, po oczywiście takim świadomym wypisaniu tych cech, że jesteśmy zespołem zróżnicowanym, to jest coś takiego, że wrzucamy siebie, czyli te kropeczki, bo każdy jest jakąś kropeczką, Alina, Małgosia, Jola, Zbigniew, wrzucamy to na koło, na jedno koło, tak, gdzie każdy jest. I taka świadomość, to już jest super. My nawet sobie tak w zespole stwierdziliśmy, oczywiście wiesz, jest RODO, więc każdy oczywiście musi wyrazić zgodę, bo to jeszcze żyjemy w takich czasach, że no są ludzie, jeżeli są duże zespoły, którzy mogą na przykład nie chcieć się za bardzo dzielić, tak, tym, jakim typem osobowości są. My sobie nawet takie narzędzie excelowskie, to niebiescy tutaj już mają bardzo dużo pomysłów, jak to usprawnić. I my akurat nie mamy przed sobą tajemnic i już się tym podzielimy i mamy nawet taki graf, tak? Kto gdzie jest, że lepiej nam będzie wchodzić w interakcję z taką osobą, tak? Że jeżeli ja na przykład wiem, że załóżmy, nie wiem, mój kolega jest zielonym, no to on będzie słuchał, więc ja raczej powinnam mu powiedzieć dokładnie, co ma zrobić, tak? Poprosić go empatycznie. Jeżeli ja na niego huknę, bo jestem czerwona i wiesz, chcę mu powiedzieć na przykład, słuchaj, zrób to szybko, tu i teraz. Nawet, słuchaj, jeszcze zrobię taką dygresję, sposób pisania maili jest nawet charakterystyczny dla tych osobowości. I się okazuje, że ten żółty robi, a cześć, co tam u ciebie słychać? Dla niego to jest ważne. Kiedy czerwony pisze, cześć Alina, okej, tu i tu.
Albo dodawanie uśmieszków, różnych takich właśnie emotikonów, nie? To też jest
typowe. Co? Tak.
Dla tych osób bardziej emocjonalnych.
Co na przykład kogoś może wkurzać. Boże, po co te emotikony? Jesteśmy w robocie. Do brzegu, szybko, tak? Zadanie, przydziel mi. Ale właśnie, no, co bym proponowała? No po prostu, jeżeli jest świadomy zespół, świadomy szef, no to zrobić sobie jakikolwiek warsztat czy testy. Jest po prostu taka paleta na rynku dostępna i później tym zarządzić, tak?
Tak. Ja mogę potwierdzić, że to pomaga. My żeśmy w firmie globalnie mieli taki program, który zawierał właśnie w sobie też ten element analizy typów osobowości. On się oczywiście inaczej nazywał. To był program autorski firmy z Danii akurat, która prowadziła te warsztaty. Ale rzeczywiście, wiesz, my to wykorzystujemy do dzisiaj i poprzez tą taką właśnie wzajemną świadomość, nie tylko samoświadomość, ale wzajemną świadomość, my mamy też taki większy szacunek względem siebie i uznanie dla tych właśnie silnych stron poszczególnych osób. I nawet jak wspomniałaś tego Excela, no to wiesz, ja wiem, że osoba taka czy inna będzie właśnie idealna do jakiegoś zadania związanego z analizą Excelową i nawet, wiesz, my sobie żartujemy już na tym poziomie, wiesz. Ty powinieneś, powinnaś to zrobić, bo to jest, wiesz, twój default i to ci na pewno
to
ci na pewno wyjdzie idealnie, a ja poczekam jakby na to, co wiesz, co mi pokażesz, jaki będzie wynik tej analizy, tak. Nie? Także to jest.
Ale to co, co powiedziałaś i też taka fantastyczny szacunek właśnie do tych ludzi, tak? Pokazanie wręcz, że słuchaj, ale ty jesteś świetna w Excelu czy tam w Power BI-u i ty to zrobisz najlepiej, tak? Więc to jest w ogóle taki kolejny krok wynikający z dobrego dokonania tych analiz. Ja też w firmie u siebie, w zespole czy w ogóle z tymi najbliższymi współpracownikami, my wiemy też, nawet śmiejemy się właśnie tak, jak mówisz, słuchaj, ja bardzo często mam, wiesz, tysiące jakichś pomysłów, interakcji. Bardzo często jest tak, że koleżanka do mnie dzwoni i czasami mnie prosi, słuchaj, mam taki i taki case i no dzwonię do ciebie z prośbą o pomoc, bo wiem, że ty, wiesz, ja nie mam problemu, żeby zadzwonić, pogadać, szybko, do brzegu rozwiązać problem, a ona, ja tego nie rozumiem, bo ona ma problem, wiesz, z przełamaniem tej bariery, że będzie musiała zadzwonić, wytłumaczyć. Ta sama interakcja z tym drugim człowiekiem jest dla niej bardzo stresująca, a ja tego nie rozumiem całkowicie. Ale z drugiej strony, jak mam już wejść w wpisywanie danych do jakichś tabeleczek, to ja już mam, wiesz, mi już tam ramiona chodzą. A ktoś może naprawdę w tym się spełniać, tak? Więc no...
Tak.
Jest to świetne.
Gosia, do brzegu, bo już jesteśmy w okolicach godziny dzisiejszego podcastu. Powiedz mi, w jaki sposób, czy w ogóle jesteś otwarta na to, żeby się z tobą skontaktować w celu przeprowadzenia takiego warsztatu i ewentualnie jaka forma takiego kontaktu byłaby najlepsza?
Oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś chce taki warsztat przeprowadzić albo w ogóle porozmawiać na ten temat, no to serdecznie zapraszam do kontaktu, tak? No to mamy nasze profile na LinkedIn, tak? I oczywiście to chyba jest najlepszy kontakt, albo po prostu napisać do nas, do ETA FM, no bo tutaj jesteśmy teamem razem i wszyscy możecie się z nami kontaktować. Serdecznie zapraszam, albo możemy też udzielić, czy ja mogę, czy w ogóle możemy udzielić takich wskazówek, gdzie takie testy są dostępne. No jest po prostu szereg rozwiązań, natomiast warsztaty jak najbardziej, tak, bo od tego trzeba zacząć. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to w ogóle ja bardzo do tego zachęcam. Jest też dużo książek na ten temat. Ja ze swojej strony polecam książkę Szweda. Też kilka lat mieszkałam w Szwecji i naprawdę polecam, bo ona jest chyba wydaje mi się zadowoli wszystkie kolory, bo jest i konkretna, jest czerwona, jest żółta, jest zielona i niebieska, bo każdy znajdzie i analityczną stronę tego. To jest Thomas Erikson, Otoczeni przez idiotów. On zresztą napisał jeszcze inne książki z tym związane.
A jeszcze też, że wiele osób zidentyfikuje się z tytułem.
Tak, dokładnie, bo bardzo często. Ale a propos tytułu, to chcę powiedzieć, że to jest taki trochę prowokacyjny tytuł, ale tak uderzcie się w piersi. I pomyślcie sobie, czy nie macie tak czasami, że właśnie jesteście na spotkaniu i ktoś coś mówi albo prezentuje i myślicie sobie, co za idiota albo co za idiotka, tak? To jest taki prowokacyjny tytuł, ale to chodzi o to, żeby nas sprowokować do pomyślenia, że inni są inni, ale to może jest kwestia percepcji naszej, tak? A my jesteśmy też uważani przez innych za, w cudzysłowie, idiotów.
Tak. Tutaj jeszcze, jeżeli ktoś ze słuchaczy będzie chciał się tak wstępnie pobawić analizą typu osobowości, to jest test darmowy, dostępny w internecie pod adresem 16personalities.com. To jest po angielsku test, ale on jest chyba też po polsku dostępny, jak poszukamy. W języku polskim 16 osobowości. Ja nie jestem pewna, bo nie sprawdziłam, czy jest dokładnie taka strona internetowa o nazwie 16 osobowości, ale na pewno 16personalities.com. I tam znajdziemy właśnie taki test, który analizuje 16 typów osobowości, jeszcze raz jakby wychodząc z tej metodologii Junga. No cóż, Gosia, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy podcast. Jestem przekonana, że zainspirował on wiele osób do dalszej eksploracji tej tematyki. Jeszcze raz, on jest niezmiernie istotny właśnie w komunikacji, w relacji, ale też w świadomości, w jaki sposób podejmujemy decyzje, tak? Bo te osoby, które są bardziej żółto-czerwone, to będą się kierowały bardziej tak zwanym gut feeling, gdzieś tam intuicją, a osoby zielono-niebieskie bardziej jednak tą analizą danych. Także to też w taki obrazowy sposób pokazuje, jak ważna jest ta spójność, czyli że my potrzebujemy i jednego, i drugiego, żeby jak najlepiej tą decyzję podjąć, ale no nie tylko decyzję, generalnie komunikacja, czyli usprawnienie tak naprawdę poprzez relacje całego naszego życia. I ja też myślę, że to jest taki krok w kierunku w ogóle zrozumienia świata, może tak, wiesz, górnolotnie powiedziałam, ale mamy tyle problemów na świecie wynikających właśnie z komunikacji, a jeżeli włożylibyśmy trochę trudu w to, żeby poznać siebie nawzajem i żeby poznać właśnie ten styl komunikacji, że on nie wynika z tego, że my jesteśmy właśnie idiotami, czy jesteśmy źli, tylko często wynika po prostu z tego naszego typu osobowości. Myślę, że to zrozumienie siebie nawzajem przyniosłoby dużo dobrego.
Dokładnie, to znaczy podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałaś, także nic dodać, nic ująć. Ja uważam, że taki szacunek do nas samych i do osób, które są wokół nas, po prostu postawa otwarcia, tak? No, dla mnie to jest kluczowe, też jako trenera międzykulturowego, w ogóle komunikacja i otwartość, zaciekawienie, taka ciekawość, którą żółci z reguły mają, ale w ogóle ciekawość i otwarcie i zrozumienie, że inni są inni, to jest taki klucz do wszystkiego, no, w dzisiejszym świecie. To nie jest łatwe, to nie jest proste, ale da się to zrobić, tak?
Tak, znowu jest to temat, który wymaga samodyscypliny, co się u nas chyba dość często przejawia. Dobrze, Gosiu, jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie w piątek wielkanocny, bo myślę, że też warto to podkreślić. Nasi słuchacze usłyszą tą rozmowę dopiero po świętach, tym niemniej życzymy wesołych świąt albo wszystkiego najlepszego wokół właśnie tego okresu świątecznego. I jeżeli podobał Ci się ten podcast, jeżeli wyciągnęłaś z niego wartościową informację, wartościową wiedzę, to będziemy wdzięczne za przekazanie dalej. Dziękujemy.
Dziękujemy.